To, co jeszcze tutaj mamy, to jest też zniechęcenie. No i czy to jest zniechęcenie i już takie po prostu podejście, że mam dosyć tego wszystkiego, nie chcę już tego organizować, nie chcę już tego ślubu, albo nie wiem, niech już będzie po wszystkim, bo po prostu nie mam siły. To jest ten rodzaj zniechęcenia?
To jest dokładnie ten rodzaj zniechęcenia. To jest ten moment, kiedy oni chcą wyjechać w Bieszczady, rzucić to wszystko i jakby nie musieć się z tym mierzyć.
I ja też... chyba każda para przez to przechodzi, prawda?
Każda para przez taki moment przechodzi. Pytanie tylko, jak długi jest to moment? Dlatego, że znaczy, ja generalnie uważam, że jeżeli w dniu ślubu oni cieszą się, że już jest po wszystkim, to znaczy, że coś poszło nie tak. O ile ten moment właśnie zniechęcenia, takiego zmęczenia materiału po prostu jest czymś zupełnie naturalnym, to już sytuacja, w której oni zapędzili się tak daleko, zrobili wiele rzeczy, których może nie chcieli. Trzeba też na przykład pamiętać, że każda dodatkowa atrakcja, każdy dodatkowy element na weselu to jest dodatkowy stres, tak? To jest dodatkowa ilość pracy włożona w to. Stres plus jakby konieczność zgrania tego z innymi rzeczami. I teraz łatwo jest wybierać sobie z instagramowego katalogu, co my do tego chcemy dorzucić, ale potem to nam dorzuci napięcia, obowiązków. No i po chwili robi się ciężko. Więc w pewnym momencie po prostu dochodzimy do takiej ściany, że już po prostu mamy tego dosyć. I znam takie pary, której COVID pokrzyżował weselne plany.
Sporo chyba takich par było w ostatnich latach.
Tak, ale teraz mamy takie odbicie. Chociaż mam wrażenie, że pewne rzeczy się pozmieniały. I oni w ogóle jakoś mieli taki plan, że może tak bardziej kameralnie czy coś. Ostatecznie zaczęli planować wesele. Przyszedł COVID, oni musieli z tych planów zrezygnować. Wzięli ślub w tropikach finalnie, we dwoje. Nie pamiętam, czy byli świadkowie, ale i są zadowoleni z tego. Są z tego właśnie... nie chcieli, ten pierwszy plan zakładał, że oni tego nie zrobią, potem jednak w to poszli. Już nie pamiętam, czy to było za namową rodziny, czy tak jednak stwierdzili, że dobra, może będzie spoko, ale oni są dzisiaj bardzo zadowoleni, że właśnie ten ślub finalnie tak wyglądał, jak wyglądał. I mają takie poczucie, że żałowaliby, gdyby to wesele odbyło się tak tradycyjnie. To nie było dla nich po prostu.
Tak, i to, co teraz mówisz, jest o tym, że przede wszystkim trzeba słuchać siebie i tego, co nam odpowiada, co jest nasze. I przecież tak naprawdę to my ze sobą spędzimy resztę życia, więc ten ślub powinien być takim naszym wydarzeniem. Takim podkreśleniem tego, jacy jesteśmy, czego chcemy od życia, czego chcemy od siebie nawzajem też. I bardzo mi się łączy to, co tutaj mówisz, z takim punktem, jak potrzeba zadowolenia innych. Też temat taki bardzo obecny w takich imprezach.
Tak, temat bardzo obecny w ogóle. Ja też jako prawnik widzę w swoim otoczeniu bardzo wiele osób, które chciałyby zrezygnować z tego zawodu, ale nie mają odwagi ze względu na to, że właśnie, nie wiem, rodzice zainwestowali w studia albo tata zainwestował w kancelarię. I to jest oczywiście dygresja, ale jakby pokazuje, że ten temat nam się pojawia na różnych polach, bo to jest bardzo podobne, tak? To znaczy my gdzieś tam chcemy spełnić, z jednej strony chcemy, żeby to było nasze, a z drugiej strony chcemy dostosować się do tych oczekiwań, które gdzieś się pojawiają z różnych stron. Te oczekiwania oczywiście są bardzo różne i czasem z różną intensywnością artykułowane. Natomiast zapominamy o tym, że to wcale nie jest tak, że czyjeś oczekiwania oznaczają, że my coś musimy. I też to nie jest, to nie polega na tym, żeby albo postawić na swoje i zrobić tak, jak ja chcę i w ogóle nie liczyć się z nikim, tupnąć nogą. Że to nie są tylko dwa rozwiązania, tak? Że albo właśnie stawiamy wyłącznie na swoim, nie liczymy się z żadnym elementem zewnętrznym, albo i robimy tak, jak ktoś od nas oczekuje. Że gdzieś jest to pole do, nie powiedziałabym negocjacji czy kompromisu, ale gdzieś jest to pole do dopasowania się. I ja też jestem wielkim wrogiem stwierdzenia, że ślub jest dla młodych, a wesele dla gości, bo uważam, że te interesy nie są rozbieżne. Znaczy one, ludzie będą nas namawiać do tego, żeby zrobić typowo, żeby zrobić tak jak inni, bo to jest formuła, która się sprawdziła i to jest formuła, w której wiele osób czuje się komfortowo. To jest strefa komfortu, tak? I jeżeli mamy jakąś strefę komfortu, no to to się w niej dobrze czujemy. Ale ta strefa komfortu jest dla wesela niebezpieczna, bo strefa komfortu oznacza też, że mamy te wszystkie niefajne rzeczy. Obgadywanie, narzekanie, bo ludzie się czują dobrze, swobodnie, więc oni robią i robią to, co robią na każdym weselu, czyli komentują, czy rosół jest za zimny, za słony, cokolwiek. I komentują też na przykład, nie wiem, dekoracje, krytykują, nie wiem, sukienkę panny młodej, tak? Jakby tak się zachowują ludzie, których nie zajmuje nic bardziej interesującego. I teraz, jeżeli robimy coś po swojemu, to nie robimy tego przeciwko gościom, tylko robimy to, to gościom to służy. Znaczy ludzie potrzebują igrzysk. I te igrzyska to jest właśnie coś nowego. Oni będą się temu opierać w pewnym odruchu, w pierwszym odruchu. Oni będą próbowali nas, zwłaszcza ci, którzy gdzieś tam mają coś do powiedzenia w kwestii organizacji, oni będą próbowali nas przekonać, że zaproszenie całej dalekiej rodziny, którą widzieliśmy ostatnio na własnym chrzcie, to jest świetny pomysł i tak należy zrobić. To wcale nie znaczy, że jak już do tego dojdzie, oni nie będą się cieszyć, że wcale tak nie jest. Bo będzie inaczej, bo będzie bardziej kameralnie, bo atmosfera będzie inna, bo będzie można porozmawiać o czymś innym i jakby ten czas spędzić po prostu inaczej. I uważam, że jeżeli komuś zależy na tym, żeby goście dobrze się bawili, to właśnie powinien zrobić po swojemu. Nawet jeżeli to spowoduje, że niektórzy nie przyjdą, bo może być też tak.
I to też trzeba mieć w sobie jakąś taką gotowość na to i też akceptację właśnie, o której też sporo tutaj mówiłyśmy. Też mamy tutaj, tak jak sobie na to patrzę, wydaje mi się, że więcej jest jednak tych trudnych emocji, bo chyba one też bardziej potrzebują takiego omówienia,
tak,
przepracowania, zrozumienia tego, że one są. Strach przed porażką, stres, to wszystko jest to, o czym już powiedziałyśmy trochę. To też są takie dosyć oczywiste historie. Ale właśnie ta potrzeba zadowolenia innych też mi się łączy z uległością, którą też, na którą też tutaj poświęcasz osobne miejsce.
Tak, ja przez uległość rozumiem jakby takie pójście zupełne na ustępstwa kosztem siebie. I to jest sytuacja bardzo niebezpieczna z tego, co widzę. Ja w ogóle jestem, bardzo lubię rozmawiać o ślubach i często jak pojawia się, jak poznaję na przykład nowych ludzi, pojawia się taki ten wątek, czym się zajmuję, to temat ślubu się pojawia również i zaczynamy rozmawiać. I taki wniosek, który ja sobie z tych wszystkich rozmów wyciągnęłam i na razie jeszcze nikt tego nie obalił, jest taki, że zawsze idziemy na jakieś ustępstwa, tak? Zawsze robimy coś, czego powiedzmy nam najbliżsi od nas oczekują. Im poważniejszy to jest temat, im bardziej fundamentalny, tym bardziej później go żałujemy. Więc jeżeli bierzemy ślub kościelny, bo rodzice nas do tego zmuszają, czasem pod groźbą nie przyjścia na ślub w ogóle, tym bardziej potem będziemy żałować, że go wzięliśmy, że nie był to ślub cywilny. Czasem są to absolutne drobiazgi, tak jak ja żałuję, że nie miałam fotografa, ale jakby to są rzeczy, nad którymi, może o których sobie człowiek pomyśli wstecz, że o, to chciałbym mieć, to by było fajnie, fajnie by było, gdyby tak było. Ale właśnie jeżeli te ustępstwa poszły za daleko, to potem długo towarzyszy nam taki żal, że powinniśmy jednak coś zrobić po swojemu, że zrobiliśmy coś wbrew sobie. I tego uczucia zrobienia wbrew sobie nie rekompensuje radość z tego, że ale oni nie przyszliby. Bo w sumie to, czy by nie przyszli, to jest w ogóle jeszcze inna sprawa.
I to też trzeba akceptować, że czasami tak się wydarzają takie rzeczy rodzinne. Czyli znów wracamy do tego, żeby przede wszystkim słuchać siebie w tym wszystkim.
Tak, przede wszystkim słuchać siebie, bo to jest tylko na to mamy wpływ. Jeżeli zaczniemy słuchać wszystkich dookoła, jeżeli zaczniemy słuchać bliskich, ale jeżeli też zaczniemy słuchać genialnych rad z internetu, to...
Których nie brakuje.
Których też nie brakuje, tak. To czeka nas ślepy zaułek. To gdzieś w pewnym momencie znajdziemy się w tym punkcie, w którym potrzebujemy pomocy i ratunku, bo się pogubiliśmy, bo to było po prostu nie nasze. I nie zawsze, mam nadzieję, że już się nie przydarzy taka pandemia, jak mieliśmy niedawno. Natomiast, jak widać, niektórych ona uratowała od wesela. Natomiast bycie zgodnym ze sobą nas zawsze uratuje. Znaczy nam zawsze będzie z tym dobrze, a próbowanie zadowolenia kogoś, nie mamy na to wpływu, czy to się nam uda, czy nie. A tylko się stresujemy.
Tak, bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie ponarzekać, to zawsze znajdzie powód do tego, żeby ponarzekać.
Dokładnie tak.
Powiedziałyśmy trochę o tym słuchaniu siebie i o tym, że to jest bardzo ważne. I tutaj w tej książce, którą wydałaś, jest też takie narzędzie do tego, żeby się w siebie wsłuchać i żeby sobie trochę popracować z tym, co tam w środku tkwi w nas. Mhm. I mamy tutaj kilka takich pytań, które możemy sobie zadać. To są pytania o emocje, czyli właśnie o to, o czym rozmawiamy. To są pytania o słabsze i nie słabsze i mocne strony, tylko słabsze strony i supermoce wręcz. Więc mamy takie nawet uwznioślenie tego, co w nas jest dobre. Czy zdarzyło ci się kiedyś w twojej pracy, zdarzyła ci się taka sytuacja, w której zgłosiła się do ciebie para, która chciała wziąć ślub i jak zapytałaś ich w zasadzie, dlaczego chcecie wziąć ślub, to oni zrezygnowali?
Nie zdarzyło się, że zrezygnowali. Natomiast z reguły nie wiedzą, co mi powiedzieć. Z reguły to są takie odpowiedzi typu, no bo się kochamy, chcemy być razem. I jakby o ile to w przypadku pytania o ślub jest w miarę proste, o tyle w przypadku pytania o wesele już nie. Bo wesele organizujemy z zupełnie innych pobudek. I to pytanie zadaję ludziom z reguły po to, żeby się zastanowili, co tak naprawdę jest ich motywatorem i czy naprawdę chcą w ogóle robić to wesele. Tak? No bo z tego pytania, to pytanie daje nam taki drogowskaz na wiele różnych, do podejmowania wielu różnych decyzji. To będą zarówno decyzje finansowe, jak również takie dotyczące formy tego wesela. I jakby zdarzyło mi się, że właśnie zdarza mi się bardzo często, że w pierwszym odruchu para nie wie, co mi odpowiedzieć, albo używa takich dosyć automatycznych uzasadnień tego. Dopiero po jakimś czasie, bo ja też... jeżeli decydujemy się na współpracę, to się spotykamy jeszcze później. Czasem z niektórymi parami już się więcej nie spotkałam, bo też ja czułam, że to nie są ludzie, z którymi mamy chemię i nie wiem, jak oni sobie na te pytania później odpowiedzieli. Natomiast ci, z którymi spotykam się po raz kolejny, z reguły na kolejnym spotkaniu już do tego zupełnie inaczej podchodzą, wiedzą więcej i jest to dla nich w pewnym sensie odkrywcze. Czasem zmieniają zdanie co do tego, czego by chcieli. Tak? Czyli na przykład decydują się na bardziej kameralną formułę ślubu i wesela.
To opowiedz jeszcze trochę więcej właśnie o tym, co tutaj w tej końcowej części książki możemy znaleźć, do czego to wszystko służy i co to nam da.
W workbooku, czyli tej właśnie drugiej części książki, są głównie pytania, tak jak to, o którym mówiłaś, o słabsze strony i supermoce, które pomagają nam ustrukturyzować sobie to, co już i tak mamy w głowie, albo o czym jeszcze nie pomyśleliśmy, ale czujemy instynktownie. Ja uważam, że w ogóle warto jest sobie takie rzeczy zawsze zapisać, bo to, co jest zapisane, do tego możemy wrócić. A to, co mamy w głowach, to już jest takie płynne i w ogóle przekupne, tak? Znaczy widzimy jakiś, nie wiem, widzimy super realizację w internecie, która nam się podoba, tak pod względem estetycznym. I jesteśmy w stanie zepchnąć tą właśnie te nasze odpowiedzi, to co gdzieś tam wydobyłyśmy z tych czeluści, z naszego środka, dla właśnie chęci zrealizowania tego, tej idei. I teraz, jeżeli odpowiemy sobie na przykład, jakie są nasze supermoce, i jakie są nasze słabsze strony, to nam pomaga zdecydować, czy na przykład potrzebujemy pomocy wedding planera, czy niekoniecznie. Ja na przykład, tak już patrząc z mojego własnego podwórka, nie mogłabym zorganizować sobie sama wesela takiego w pełnym wymiarze, bo wiem, żebym się tym absolutnie zajechała. Po prostu wiem to. Znaczy teraz już może nie, ale w momencie, w którym brałam ślub, czyli w 2017 roku, tak by właśnie było. Więc to, że zdecydowaliśmy się na inną formułę, tak naprawdę uratowało mnie od tego wrzeszczącego perfekcjonizmu w mojej głowie, który chce wszystko doprowadzić do perfekcji. Więc okej, perfekcjonizm czasem nam pomaga i w organizacji ślubu też nam może pomóc, ale z drugiej strony, jeżeli wiemy, że mamy takie tendencje, że po prostu do czwartej w nocy będziemy coś tam jeszcze poprawiać, dopracowywać, do czwartej w nocy przed dniem ślubu, to znaczy, że może powinniśmy jednak poszukać jakiejś pomocy, przynajmniej koordynatora, który nam to zepnie w całość na sam koniec. Tak samo z dekoracjami, tak? I ktoś ma talent i lubi to, i sprawia mu to przyjemność, żeby sobie samemu właśnie udekorować salę, a komuś innemu kompletnie nie. I teraz decydując się na to, czy robimy to sami, tak, czy zrobimy sobie DIY, które gdzieś tam znaleźliśmy sobie w internecie i to fajnie wygląda, musimy wiedzieć, czy my w ogóle lubimy takie rzeczy. No bo jeżeli nie lubimy prac manualnych, no to słabo, tak? Jeżeli nie czujemy w ogóle kwiatów, to nas to tylko zmęczy. Jeżeli wstawanie o 3 nad ranem, żeby pojechać gdzieś na giełdę po kwiaty, jest dla nas w ogóle największym koszmarem, jaki nam się może przydarzyć, to też trzeba to uwzględnić, tak? Bo też oczywiście na grupach ślubnych spotkamy takie opinie, na przykład jeżeli poszukamy jakiegoś wsparcia, czy zastanawiamy się może, czy dekorator, czy DIY. To jest taka najczęściej pojawiająca się, jeden z najczęściej pojawiających się takich organizacyjnych dylematów. I ktoś nam powie, daj spokój, ja sobie zrobiłam sama wszystko i było pięknie. Okej, ale właśnie ta osoba ma inne uwarunkowania, które niekoniecznie my mamy. I jakby właśnie zdanie sobie sprawy z tego, że no, nie jesteśmy w czymś dobre, albo że coś nam super idzie, pomaga skupić się właśnie wokół tych supermocy, a te słabsze strony, albo się z nimi podzielić z partnerem, bo to też można zrobić, można się podzielić zadaniami, albo dać profesjonaliście, a samemu skupić się na tym, co nas faktycznie kręci. I w tym kierunku właśnie idą te wszystkie pytania, tak? Czyli co my w zasadzie lubimy, co nam się nie podoba w innych weselach, jakby czego potrzebujemy. To pytanie o potrzeby jest dla mnie zawsze takie najbardziej kluczowe. bo każdy z nas ma inne. I miałam taką parę, dla której, czy w zasadzie pannę młodą, bo ona tam podejmowała większość decyzji, dla niej ważniejsza była papeteria niż suknia. I papeteria była naprawdę super. A suknia, czy suknia też była super, ale była to sukienka sprowadzona ze Stanów, z jakiegoś amerykańskiego takiego sieciowego sklepu, nie było to nic szytego na miarę. Więc to też nie jest oczywiste, tak, że jak panna młoda, no to jej musi bardzo zależeć na sukni. Jej może zależeć na czymś zupełnie innym i tam woli ulokować pieniądze i swoją energię.
Czego życzysz młodym parom?
Młodym parom życzę dystansu. To jest takie moje największe życzenie, bo jeżeli udaje się ten dystans zachować, dystans do wielu rzeczy, tak? Dystans do otoczenia własnego, dystans do tych treści, które oglądamy, to przygotowanie ślubu staje się o wiele łatwiejsze, a jeżeli jest łatwiejsze, to też jest przyjemniejsze. I życzę, żeby właśnie ten dystans udawało się zachować i żeby czerpali z tego czasu jak najwięcej, bo to jest też czas, który im wiele daje i stanowi taki fundament dla nich na przyszłość, dlatego jak będą współdziałać, jakim będą małżeństwem. Ten pan młody, o którym wspominałam, że przedstawiał winietki, uważam, że to jest super materiał na męża.
No to życzymy udanych ślubów, udanych wesel, trafionych wyborów partnerskich w takim razie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Razem ze mną w studiu była Marta Jaśkiewicz-Łajszczak. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
My powoli już mówimy państwu dobranoc. Audycję realizował Piotr Król, przed mikrofonem Iga Wójtowicz.